Nasz gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj wiceprezydent Łomży, pan Andrzej Sypułkowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam mieszkańców naszego pięknego miasta. W sumie piękny, słoneczny dzień, może trochę ładny.
Panie prezydencie, jest czas wakacji, również czas wakacji od polityki dla wielu. Sesji Rady Miasta teraz nie ma, ale są takie pogłoski, że może trochę się zmienić skład Rady Miasta, że niektórym radnym może wygasnąć mandat. Wie pan coś o tym?
Pan redaktor może coś więcej powiedział, może wtedy by to mi rozjaśniło. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że no, życie pisze swoje scenariusze, tak? Więc też poprzednia kadencja Rady Miejskiej pokazała jednak, że w trakcie tej kadencji również były zmiany, niestety spowodowane tym, że osoby, które były radnymi, zmarły oczywiście, tak? Natomiast mamy jeszcze 3 lata, więc pewnie ten czas będzie. Mam nadzieję, że żadnych zmian personalnych w Radzie Miejskiej nie będzie, ale jak będzie, no czas pokaże.
Pytam dlatego, bo jest pewna większość w Radzie Miasta, radnych prezydenckich, radnych Prawa i Sprawiedliwości, no i radnych klubu ŁKS, ale jest na przykład radny opozycyjny, pan Piotr Modzelewski, który pisze interpelację do Urzędu Miejskiego w sprawie na przykład finansowania pewnej fundacji, w której on chyba chce pokazać, że jakieś przepływy z miasta miały miejsce do tej fundacji. No i jeden z radnych jest jakby w tej fundacji wiceprezesem. I chyba pan Modzelewski uważa, że coś tu jest nie tak.
Znaczy, cieszę się generalnie, że nasi radni są aktywni, również i opozycyjni, tak? Ponieważ no, mandat radnego też polega na tym, żeby jednak sprawować też funkcję kontrolną, tak? Ja nie widzę problemu z tym, że tutaj są opisane interpelacje, a jeżeli gdzieś nastąpiło złamanie prawa, no to no niestety, jestem zwolennikiem tej koncepcji, że jednak prawa trzeba przestrzegać, a tym bardziej, jeżeli jest się czy to radnym, czy prezydentem, czy zastępcą prezydenta, więc od tego typu osób piastujących stanowiska powinno się więcej wymagać, więc i też myślę, że dobrze, że tutaj jest pełna przejrzystość, jeśli chodzi o wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem miasta. A czy faktycznie tak było, tego ja nie wiem. No, bardzo lubię swoje powiedzenie, czas pokaże, więc poczekajmy.
Jakby no. Klasyk powiedział, czas pokaże, tak?
Tak jest. Poczekajmy, zobaczymy, jaki będzie rozwój wydarzeń i tyle. No.
Ale panie prezydencie, matury, to już jest fakt, wyniki matur, one chyba nie są zbyt optymistyczne dla Łomży. Tutaj sobie zapisałem statystykę, 78% skali miasta to jest mniej niż średnia krajowa, 81%, i mniej niż średnia wojewódzka, 81,7%. W Białymstoku i w Suwałkach średnia wyszła około 84%. Czy jest jakiś problem w Łomży? Zapytam pana, no bo pan odpowiada za edukację w urzędzie.
Oczywiście, tak. Znaczy, problem. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o szkoły średnie, tutaj mamy do czynienia z uczniami, którzy chodzili nie tylko do naszych szkół podstawowych, gdzie organem prowadzącym było miasto Łomża, ale już trafiają uczniowie z okolicznych gmin. Oczywiście to też nie chcę, żeby to zabrzmiało jakby, że całkowicie obwiniam uczniów z okolicznych miejscowości, a nie, absolutnie tak nie jest. Natomiast trzeba też zauważyć, że jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasisty, tutaj nasza sytuacja jest dużo lepsza, tak? Czyli to pokazuje, że kształcenie na poziomie szkół podstawowych w naszym mieście nie odbiega zasadniczo chociażby od kształcenia w Białymstoku czy w innych miastach.
No tak, tutaj dodajmy, że średnia ze wszystkich tych egzaminów ósmoklasisty była wyższa w Łomży niż w województwie.
Tak jest, więc to pokazuje, że jednak tutaj na tym poziomie kształcenie wygląda w miarę dobrze. Trzeba też pamiętać, że uczniowie, którzy pisali maturę w tym roku, no niestety też w ostatnich latach ta nasza edukacja dotknięta była wieloma problemami, chociażby związanymi z nauczaniem zdalnym. Więc tutaj wiele rzeczy się nawarstwia, natomiast no, analizujemy, tak, i na pewno będziemy starali się jakieś jakieś wnioski wyciągnąć, tak, żeby to w przyszłości poprawić wyniki tych egzaminów. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że jeszcze kilka lat temu jako miasto mogliśmy, gdzie prowadziliśmy projekt bonów szkoleniowych, gdzie również były dedykowane zajęcia dla maturzystów, tak? Wówczas z tego, co zauważyliśmy, wówczas te wyniki maturalne były dużo wyższe, więc być może tutaj zobaczymy, być może tego typu działania będą kontynuowane, będzie trzeba je powtórzyć w taki sposób, żeby te przyszłe roczniki, przyszli maturzyści również mogli z tego korzystać. Taką mam nadzieję, natomiast no zobaczymy.
Czyli co, rozwój zajęć dodatkowych, jakieś koła zainteresowań, takie rzeczy powinny być na szerszą skalę w łomżyńskich liceach, technikach?
Oczywiście, jak najbardziej. Mogę w tej chwili powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy na etapie negocjacji projekt w zakresie kształcenia ogólnego. To będzie to projekt, który będzie skierowany do szkół podstawowych, jak również do szkół ponadpodstawowych, liceów, tak? Gdzie takie zajęcia dodatkowe, rozwijające wiedzę będą prowadzone, więc osobiście mam nadzieję, że właśnie dzięki tym zajęciom nastąpi podniesienie wyników egzaminów maturalnych i też egzaminów ósmoklasisty, bo to, że jest dobrze, to z tego trzeba się cieszyć, ale to nie znaczy, że możemy spocząć na laurach, tak? Trzeba robić swoje, być może jeszcze damy radę, żeby te wyniki podnieść, więc tutaj można powiedzieć, że też z jednym z czynników, dla których te egzaminy maturalne wyglądają w ten, a nie inny sposób, jest to właśnie, że ten rocznik, który zdawał maturę, akurat był tym rocznikiem, który nie był objęte tego typu projektami unijnymi, tak? Więc cieszymy się, że w tej chwili jesteśmy na etapie negocjacji i już na pewno w przyszłym roku maturzyści prawdopodobnie będą już objęci takim projektem, więc mam nadzieję, że to pomoże.
No ale też trzeba oddać, że są szkoły, które trzymają poziom niezależnie, czy te unijne projekty są, czy nie, no bo drugie ELO 100% zdawalności, pierwsze 99, trzecie 96. No i te szkoły jakby rok po roku błyszczą pod tym względem, ale są też no, szkoły o dużo niższym wskaźniku procentowym, bo tak, czwarte ELO ledwo 49%, liceum w ekonomiku 47,8%, wecie technikum nieco ponad 50, liceum 47, to są takie wskaźniki trochę wstydliwe, poniżej 50%.
Znaczy, no, to takie są wskaźniki, tak? Natomiast
może tam właśnie akurat trzeba te projekty unijne skierować.
Tak, te szkoły również są objęte projektami unijnymi, jak najbardziej. Te szkoły zawodowe też w tej chwili już realizujemy, tak? Projekt w szkolnictwie zawodowym. Natomiast to też jest kwestia przemodelowania naszego systemu oświaty, ponieważ u nas niestety co prawda za mało popularne jeszcze jest szkolnictwo zawodowe, ta sytuacja to się poprawia, ale natomiast na pewno mogłoby wyglądać jeszcze lepiej, tak? I tutaj pan przywołał tutaj w liceum numer 4, liceum numer 7. Oczywiście, natomiast jak najbardziej tam być może no te wyniki wyglądają, jak wyglądają. Natomiast powiem szczerze, że na pewno będziemy starali się, żeby zwiększyć liczbę uczniów, która uczęszcza do naszych szkół zawodowych w ten sposób, żeby też no nie wszyscy uczniowie muszą iść do liceum. Tak?
Nie każdy musi pisać maturę po prostu.
Zgadza się.
Szkolnictwo zawodowe jest tak samo ważne.
Tak, tak, ponieważ widzimy, że na rynku pracy brakuje tych fachowców, a kończąc takie technikum czy szkołę branżową, jakby mamy już fach i też uczniowie mogą trafić od razu na rynek pracy, więc nie ukrywam, że tutaj już jakieś działania podjęliśmy, natomiast no, widzimy, że ta mentalność naszego społeczeństwa już jest lepiej, tak, ale cały czas jednak jest taka, żeby jednak wybierać te licea ogólnokształcące, natomiast widzimy, że jest poprawa, jeśli chodzi o wybór młodych uczniów co do szkolnictwa zawodowego i na pewno będziemy tutaj starali się zwiększać ofertę, ale no niestety trzeba pamiętać też o tym, że tak naprawdę to zależy też od samych rodziców i uczniów, ponieważ jeżeli nie wybiorą danego kierunku, to niestety, ale no to mimo szczerych chęci, no nie będziemy mogli takiego kierunku otworzyć, natomiast oferta naszych szkół na pewno jest coraz bogatsza i mogę tutaj powiedzieć też, że w przyszłości na pewno będziemy starali się otwierać nowe kierunki, chociażby w zakresie szkolnictwa zawodowego mamy projekt, gdzie współpracujemy z nasze szkoły współpracują z pracodawcami. Na pewno będziemy starali się rozwijać tutaj tą współpracę, także też młodzi ludzie, stając przed ważną decyzją, jaka jest wybór szkoły średniej, mogli sobie zdecydować, tak, skalkulować, czy bardziej im opłaca się iść do liceum i jakby wiedząc od razu, że trzeba zdać maturę i kontynuować swoją naukę na studiach, czy lepiej iść do szkoły branżowej, czy do technikum i skończyć tą szkołę, mając już fach na ręku, jak to się mówi, tak? Więc to zobaczymy, jakie działania na pewno zamierzamy podjąć, a wtedy po części też na pewno w ten sposób i wzrosną wyniki, jeśli chodzi o egzamin maturalny. Tak?
Chcę pan powiedzieć po prostu, panie prezydencie, że te osoby z tych szkół techników na przykład, czy niektórych liceów, które nie zdały matury, może po prostu źle wybrały swoją ścieżkę i powinny myśleć raczej o szkole zawodowej i zdobyć ten fach, tak? Bez matury.
Znaczy, różne sytuacje bywają. Nie mówię, broń Boże, że wszystkie osoby,
no,
które
nie wszystkie,
tutaj...
No ale wskaźnik jest jednak dosyć...
No wskaźnik jest jasny, jaki jest, tutaj nie oszukamy, tak? Natomiast no to jest kwestia podejścia. Również w trakcie nauki mogą zdarzać się różne sytuacje życiowe, tak? Natomiast my na pewno ze swoim zakresie będziemy starali się zrobić wszystko, co możemy, żeby te wyniki poprawić. No, możemy zaoferować paletę zajęć dodatkowych, ale czasami też to może nie pomóc, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast no, tu pan przytoczył na wstępie swojego pytania szkoły, gdzie te wyniki no, naprawdę wyglądają bardzo dobrze, no, więc tak, z tego należy się cieszyć i w tej chwili jesteśmy już, można powiedzieć, po wywieszeniu wstępnych list przyjęć do szkół średnich. To też pokazuje, że jeśli chodzi o wybieralność tych szkół, to też ma znaczenie i tam te szkoły są bardzo chętnie wybierane i tutaj jakby jesteśmy w pełni bezpiecznie patrzymy w przyszłość, jeśli chodzi o przyszłość tych szkół, tak? Więc bo trzeba pamiętać o tym, że no niestety, ale już zaczyna się niż demograficzny.
Dawno się zaczął już.
No tak, ale na razie już na etapie przeszkoli, tak? No, w szkołach średnich jeszcze tutaj takiego problemu nie mamy, więc nasze szkoły są w miarę bezpieczne, ale trzeba też pamiętać o tym, że do naszych szkół też trafiają uczniowie nie tylko z naszego miasta, ale również uczniowie z okolicznych samorządów.
A nie boi się pan prezydent właśnie, że ten corocznie niższy wskaźnik urodzeń spowoduje to, że część tych szkół po prostu okaże się niepotrzebna? Będzie trzeba część czy szkół średnich, czy szkół podstawowych zamykać w dłuższej perspektywie?
Na dzień dzisiejszy, redaktorze, takiego problemu nie mamy, natomiast oczywiście musimy patrzeć w przyszłość. No zobaczymy, tak, każdy nabór jest inny i tak naprawdę to, czy dany kierunek będzie otworzony, czy nie, to dowiadujemy się, no można powiedzieć, że w połowie lipca, tak, kiedy widać, jakie jest zainteresowanie uczniów danym kierunkiem, daną szkołą. Na razie tutaj jakby tendencje są, można powiedzieć, no na podstawie ostatnich kilku lat są tendencje podobne, więc tutaj jakby na razie jesteśmy bezpieczni. Myślę, że ten niż jeszcze spokojnie kilka ładnych lat, zanim dojdzie do szkół średnich.
Może uda się go odwrócić, ale to już jest
mamy
temat na
nadzieję,
inne
tak
rozważania.
Jest.
Panie prezydencie, dzieje się trochę też w szkołach w tej chwili, jeśli chodzi o modernizację, remonty. Wiadomo, czas wakacji dla nauczycieli, no ale nie dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie szkół na 1 września. Właściwie co w tej chwili się dzieje, jeśli chodzi o łomżyńskie szkoły? Jakie są największe inwestycje trwające?
Znaczy, każda ze szkół tak naprawdę wykorzystuje ten czas, okres wakacyjny na to, żeby odświeżyć swoje pomieszczenia, ale nie ukrywam, że w części szkół jakby no, instytucje typu sanepid i nadzór budowlany miały swoje zastrzeżenie co do budynku, więc ten czas jest wykorzystywany na to, żeby usunąć tutaj te wady, chociażby to w szkole podstawowej numer 7, gdzie wykonywany jest korytarz. Myślę, że w każdej ze szkół tak naprawdę coś się dzieje. czy to własnym sumptem, czy też inwestycyjnym, tak, ale są wykonywane różne prace, czy szkoła podstawowa numer 10, czy szkoła podstawowa numer 4, 9, tak, w każdej z tych szkół coś się dzieje, na pewno każda z tych szkół, jeżeli uczniowie przyjdą we wrześniu, będzie przygotowana, będzie już gotowa, na pewno w każdej z tych szkół czekają niespodzianki na uczniów pozytywne, tak, ponieważ staramy się oczywiście, mamy możliwości, żeby zmienić nasze obiekty, żeby jak najbardziej były przystosowane do nauki naszych uczniów i miejmy nadzieję, że dalej tak będzie.
Termomodernizacja budowlanki to jest chyba taka w tej chwili największa inwestycja, również z ostatnich dni, prawda?
Oczywiście, znaczy tutaj jakby mogę powiedzieć, oczywiście cieszę się z tego, że akurat budowlanka, te obiekty budowlanki przejmą termomodernizację. Oczywiście osobiście jakby nie nadzoruje inwestycji, procesu inwestycyjnego.
Ale nadzoruje, tak? Pan świat.
Oczywiście, więc tutaj cieszę się z tego, że warunki nauki uczniów w szkole technicznej poprawią się. Myślę, że z biegiem czasu każda z naszych szkół tak naprawdę będzie dostosowana i oby nasze obiekty były piękne, ale najważniejsze jest to, żeby w tych pięknych obiektach oczywiście byli uczniowie.
No
to jest najistotniejsze.
A ta hala sportowa numer 4, już taka słynna, o której się od tyle czasu mówi, chyba wreszcie jej stanie się faktem, bo dużo zainteresowanych firm chociażby budową.
Znaczy, powiem szczerze, z ciekawości przejrzałem informacje o otwarciu ofert. Tak, oczywiście cieszę się z tego, że jest takie duże zainteresowanie. Oczywiście kibicuję też temu, żeby ta hala powstała, ponieważ widzimy, jakie sukcesy osiągają młode koszykarki w szkole podstawowej numer 4. Ten rok pokazuje naprawdę, że my jako miasto możemy szczycić się tym, że mamy takie młode zawodniczki, które już grają na takim poziomie, gdzie nawet zawodniczki, będąc o rok młodszymi, tak, jechały tak naprawdę po naukę, osiągnęły sukcesy. Więc...
Ale tam chyba każdy rocznik, tak już od jakiegoś czasu tych dziewczyn z SP4 odnosi sukcesy w koszykówce.
Tak, oczywiście, więc z tego na pewno się cieszymy. Na pewno w moim odczuciu cała szkoła, cały klub, społeczność zasługuje na to, żeby mieć halę z prawdziwego zdarzenia. Jakby osobiście tutaj, niestety, ja nie mogę bezpośrednio nadzorować czy wyboru ofert, czy samego procesu inwestycyjnego, ale na pewno bardzo kibicuję temu, żeby w końcu ta hala powstała, ponieważ to ten czas, który społeczność tej szkoły czeka, no to już jest trochę za długo, tak, więc na pewno nam wszystkim zależy na tym, żeby ta inwestycja była realizowana, żeby wreszcie nasze zawodniczki mogły trenować w warunkach, na jakie zasługują, tak, a jeżeli będą poprawione warunki, to kto wie, jakie jeszcze będą wyniki, tak? Więc tego na pewno kibicujemy.
Kolejny temat, który chciałem poruszyć, kwestia nowej siedziby Centrum Usług Społecznych. Niedawno podpisał pan umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy byłego budynku Domu Dziecka przy ulicy Polnej. Tam ma powstać ta siedziba. To jest potrzebna inwestycja, żeby taka siedziba z prawdziwego zdarzenia na najwyższym standardzie dla tej instytucji powstała?
Oczywiście, tak.
Ponieważ... Dlatego pytam, bo czasami ludzie jakby podważają takie inwestycje, że na jakiś tam urząd się wydaje pieniądze.
Oczywiście, rozumiem tutaj też mieszkańców, którzy mówią, że są wydawane pieniądze na urzędników, tak, czy na siedzibę urzędu. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jeśli chodzi o usługi społeczne, to w dużej mierze też usługi społeczne, usługi pomocy społecznej docierają do osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy też do innych mieszkańców. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten budynek w tej chwili gdzie mieścił się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tych Centrum Usług Społecznych, na ulicy Dwornej, nie do końca jakby być może odpowiada tym wymogom, jakie powinny być, jeśli chodzi o dostępność. Więc tutaj jest taki wymóg projektu, który realizujemy. Oczywiście w międzyczasie szukaliśmy innych możliwości pozyskania innego budynku w innej lokalizacji. No niestety nic z własnej winy nie udało nam się, więc tutaj bardzo żałuję, że nie udało się pozyskać innego budynku. Natomiast dysponujemy tym budynkiem i tutaj mogę wszystkich mieszkańców uspokoić, że ta umowa, o której pan redaktor wspomniał, na pewno posłuży temu, że ten budynek dostosować w taki sposób, żeby spełniał wszelkie wymogi, żeby był bezpieczny, żeby nasi mieszkańcy czuli się w nim komfortowo. Natomiast w swoim zakresie na pewno postaramy się również zabezpieczyć dojazd do tego budynku, chociażby będą na pewno rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, takim, żeby tam tą ulicą puścić jedną z linii autobusowych, tak żeby nasi mieszkańcy mogli swobodnie dotrzeć, a myślę, że ważną kwestią jest również to, że w tym momencie znajduje się tam dział świadczeń rodzinnych, gdzie również nasi mieszkańcy w sposób naprawdę duży korzystają z tego, z pomocy tego działu i jakby nie mają problemu z tym, żeby tam dotrzeć, tak? Więc sama lokalizacja myślę, że nie jest najgorsza, a zrobimy jeszcze na pewno dużo, żeby poprawić tą dostępność komunikacyjną, chociaż przez tą linię MPK.
Panie prezydencie, no właśnie, w tamtym roku powstała ta instytucja CUS, zastąpiła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Taka zmiana teraz już można powiedzieć po roku, że zdała egzamin?
Myślę, że tak. Trzeba pamiętać o tym, że na tą zmianę pozyskaliśmy dofinansowanie blisko 6 milionów złotych. To dofinansowanie na pewno cieszy, ponieważ to jakby było dofinansowanie, które nie było przewidziane, chociażby tak jak Mediateka czy Bulwary w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, gdzie już w 2024 roku poprzedni zarząd województwa wpisał te działania, te projekty na listę i byliśmy pewni, że te pieniądze dostaniemy. Natomiast te pieniądze zostały uzyskane w normalnym naborze konkurencyjnym, gdzie musimy konkurować z innymi samorządami, ale udało się, tak? Więc to nas cieszy i tu pozyskaliśmy też środki na dostosowanie budynku i też trzeba pamiętać o tym, że w ramach tego dofinansowania mamy szereg różnych działań na rzecz naszych mieszkańców, chociażby tu wspomnę o takim działaniu jak basen dla seniora, gdzie nasi seniorzy naprawdę bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach i już tutaj na antenie u pana redaktora mogę powiedzieć, że w tym projekcie mamy oszczędności i będziemy chcieli, żeby te oszczędności również przeznaczyć właśnie na te zajęcia na basenie dla naszych seniorów, ponieważ widzimy, że jest duża potrzeba, duże zainteresowanie, więc już tutaj mogę w sumie nie obiecać, tylko stwierdzić, że na pewno na jesieni ruszy kolejny nabór, a być może na wiosnę jeszcze kolejny.
To kiedy te zajęcia będą się odbywać?
Te zajęcia będą odbywały się jesienią.
Jesienią.
Tak.
Panie prezydencie, czas nas goni, więc ostatni temat. Jest pan przewodniczącym zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Łomży na przyszły rok. Mamy już takie wstępne wyniki ogłoszone przez właśnie zespół. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej zakwalifikowaliście 42 projekty na listę wstępnie dopuszczonych do głosowania, a 17 na listę zadań niedopuszczonych, chociaż oczywiście jeszcze do 24 lipca ci pomysłodawcy mogą się odwoływać. To była taka merytoryczna ocena, że coś uznaliście za bezsensowne, coś wam się nie podoba, czy po prostu skupialiście się bardziej na kwestiach formalnych? Bo na przykład taki projekt, na który zwróciłem uwagę, który mi się wydawał fajny, projekt rozświetlenia wieży ciśnień, a tam napisaliście, że odrzucacie je dlatego, że jest niezgodny z planami, strategiami i politykami miasta. Dlaczego jest niezgodny?
Już tłumaczę, panie redaktorze. Trzeba pamiętać o jednej zasadniczej rzeczy, to chociażby o czym rozmawialiśmy na wstępie naszej rozmowy, że wszelkie wydatki, które my jako miasto ponosimy, muszą być zgodne z przepisami prawa, to po pierwsze, tak, ale też nie możemy narażać na niegospodarność naszego urzędu. Jeżeli mamy wiedzę na ten temat, że mamy dokumentację na wieżę ciśnień, i być może w którymś z konkursów tak pozyskamy dofinansowanie na realizację tej inwestycji, a przy realizacji tej inwestycji, no niestety, ale będzie trzeba zdemontować to, co miałoby być wykonane w ramach budżetu obywatelskiego, no to wiązałoby się z pewnego rodzaju niegospodarnością, tak? Mhm. Więc w związku z tym, no niestety uznaliśmy, ale mimo już pomysł pewnie jest dobry, tak? No, uznaliśmy, że też
nasi urzędnicy... Efektownie by to pewnie
wyglądało. No pewnie tak, natomiast uznaliśmy, że no niestety nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś później nam zarzucił, że wydatkowaliśmy, nie wiem, przykładowo mówię, akurat nie pewną kwotę, jaka była przeznaczona na to realizację zadania, 50 czy 100 tysięcy, tak? A 50 czy 100 tysięcy, tak? No to każda kwota, która nie byłaby wydana, tak?
To nie chodzi nawet o kwotę, tylko bardziej mi chodziło o to,
żeby nikt nie zarzucił, że jest niegospodarna, tak? Więc w części tych 17 zgłoszonych przez mieszkańców zadań. Kwestia właśnie tego dotyczyła, czy kwestia dotyczyła tego, że zadanie było niedoszacowane, że tak naprawdę powinno być zgłoszone nie w zadaniach osiedlowych, a w zadaniach ogólnomiejskich, gdzie też byli na spotkaniu wnioskodawcy, o czym zostali poinformowani, też mają ten czas do 24 lipca, jak pan redaktor wspomniał, na to, żeby tutaj się odwołać i to zadanie przenieść.
No, a do kogo się odwołać? Kto to będzie to odwołanie?
Oczywiście zespół, tak? Więc...
Czyli raz odrzuciliście i teraz odwołanie znowu do was, tak?
To znaczy, powiem inaczej, no, wnioskodawcy wiedzą, czym tkwił problem, tak? I to nie jest zasadą, że przy rozpatrywaniu odwołań nagle powiemy, że absolutnie nie ma co rozpatrywać, mm-hmm. Już raz powiedzieliśmy nie, to drugi raz to już powiemy nie, absolutnie.
Ale to muszę tylko skorygować ten projekt, kiedy
jeżeli odwołują? Będzie argumentacja wskazywała na to, że być może jakieś nowe informacje zostaną ujęte w tym odwołaniu, wtedy ja nie twierdzę, że zespół nie zmieni decyzji, tak? Ponieważ no, ja nie ukrywam, że czasami być może czegoś brakowało w tym wniosku. Jeżeli będzie wniosek uzupełniony, to ja nie widzę naprawdę problemu w tym, żeby dopuścić go do głosowania. Bo przypomnę, budżet obywatelski, idea polega na tym, żeby jak najszerzej nasi mieszkańcy zgłaszali zadania, żeby jak najszerzej uczestniczyli w samym głosowaniu, żeby tak naprawdę swoim działaniem chcieli zmienić swoją okolicę, swoje otoczenie, ponieważ bardzo często to właśnie nasi mieszkańcy wiedzą najlepiej, co należy zmienić w ich otoczeniu, tak żeby żyło im się lepiej, żeby też nasi mieszkańcy byli bardziej zadowoleni, tak? Temu służy budżet obywatelski i ja tutaj wraz ze swoim zespołem absolutnie nie zamierzam nikomu utrudniać, tak? Natomiast jeżeli są określone pewne ramy, regulamin jest określony, no to niestety, ale musimy postępować z tym, zgodnie z tym regulaminem. Tutaj kończąc, tylko mogę powiedzieć, że tak naprawdę ten rok będziemy chcieli przeznaczyć na takie szersze konsultacje na temat kształtu budżetu obywatelskiego, ponieważ nie ukrywam, że widzę konieczność pewnych zmian dostosowania do czasów tego budżetu obywatelskiego, więc tutaj jakby liczę na to, że nasi mieszkańcy chętniej zauczestniczą w tych konsultacjach i wspólnie zmienimy regulamin w taki sposób, żeby jeszcze był bardziej dostępny, przyjazny dla naszych mieszkańców.
No i tutaj musimy już postawić kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan wiceprezydent Andrzej Stypułkowski, wiceprezydent Łomży. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich naszych mieszkańców.
Nasz gość dnia.